Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Jarosław Nieradka, dyrektor Zielonogórskiego Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Sejm uchwalił ostatnio konstytucję dla biznesu. Czeka na podpis prezydenta. Jak pan ocenia te zmiany, które są wprowadzane? Czy to zmiany kosmetyczne, czy tu już będzie coś, co powoduje, że w Polsce przyjaźniej będzie prowadzić działalność gospodarczą?
Właśnie myślę, że chyba trzeba by było zacząć od tego, że taki jest też cel tej przyjętej konstytucji biznesu. My o tym mówimy jako o jednym dokumencie, ale jest to de facto zmiana aż pięciu, jest to pakiet pięciu ustaw, które mają zmienić rzeczywistość funkcjonowania przedsiębiorców. I od lat 90. jest to tak naprawdę, kiedy była uchwalana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, jest to największa zmiana, jeżeli chodzi o podejście do przedsiębiorców ze strony państwa. Dobrze, że jest to zupełnie nowy dokument, prawo przedsiębiorców, jedna z tych ustaw, ponieważ poprzednia ustawa była zmieniana aż 90 razy, więc to też pokazuje, jak mocno była niedoskonała.
Plus rozbudowywana, te przepisy, które się mnożą i tworzą, często pracodawca nie może ogarnąć, a jak na początku roku często pojawiają się nowe newsy, że żeby zapoznać się z wszystkimi przepisami, przedsiębiorca musiałby, a właściwie roku by mu zabrakło, żeby to zgłębić.
No, zgadza się, dlatego przedsiębiorcy tak często korzystają z pomocy różnych firm zewnętrznych, jak chociażby teraz, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych i to rozporządzenie, które będzie wchodziło od 25 maja. Ale wracając do konstytucji biznesu. To, co podkreśla premier Morawiecki i pani minister Emilewicz, chodzi rzeczywiście o to, żeby zmienić, poprawić te relacje na linii państwo-przedsiębiorcy. Tutaj pamiętam, w jednym z wywiadów pani minister Emilewicz powiedziała coś, co powinno ucieszyć wszystkich przedsiębiorców, bo wskazała wprost, że bardzo często między tymi relacjami, które powinny być poprawne, stoi na przykład ktoś taki jak urzędnik skarbówki. Więc duży nacisk położony jest w tej chwili też na to, żeby przede wszystkim stosować te zasady, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, żeby stosować, wprowadzić chociażby taki urząd jak Rzecznika Praw Przedsiębiorców. No to wszystko pokazuje, że mamy do czynienia z dużą zmianą. Dużą zmianą. Oczywiście to w tej chwili
podejściu.
Są jeszcze... Tak, w podejściu. I no mamy nadzieję, że to też przełoży się na te tak zwane nasze doły, na regiony, na powiaty, że ta filozofia działania ministerstwa, ona przełoży się na funkcjonowanie poszczególnych urzędników, którzy będą rzeczywiście bardziej partnerami przedsiębiorców, aniżeli instytucjami, których celem jest wystawienie jak największej liczby mandatów.
A jak pan ocenia do tej pory to właśnie funkcjonowanie tego z punktu widzenia właśnie przedsiębiorcy? Czy przedsiębiorca w Polsce, w regionie naszym, w Zielonej Górze ma łatwo, trudno?
Czyli taki przykład, posłużę się sprzed tygodnia z autopsji. Przyjechali do nas goście z Wrocławia, chcieliśmy pójść do restauracji w centrum Zielonej Góry. Zasiedliśmy, złożyliśmy zamówienie, okazuje się, że czekamy 15 minut nic, 30 minut nic. Kelnerka, która podeszła, udzieliła nam też informacji, że właśnie trwa kontrola sanepidu. Ten sanepid wszedł równocześnie z nami. No i tak naprawdę podejście jest takie, że w tym czasie, kiedy trwała kontrola sanepidu, kuchnia była na całą godzinę wyłączona. Była to zdecydowanie pora obiadowa. I kiedy siedzieliśmy, widać było, jak cztery stoliki po prostu opustoszały. Więc zachodzę w głowę, czy ten nasz zielonogórski sanepid, ale też w ogóle dotyczy to każdej innej służby, no nie mógłby prowadzić tych kontroli w taki sposób, które na przykład nie będą zakłócały działalności przedsiębiorcy. No jest to ogromny problem. Przedsiębiorca poniósł konkretną stratę. Myśmy w końcu też no, musieli zmienić zamówienie, bo nie sposób było czekać. Więc na pewno pewne zmiany już się dzieją, ale sporo jest takich naleciałości, mam wrażenie, jeszcze z poprzedniego systemu, że to urzędnik jest tym, który rozdaje karty, a trzeba pamiętać o tym, że budżet państwa jest tworzony głównie z podatków płaconych przez przedsiębiorców i pracowników, którzy też przecież funkcjonują w przedsiębiorstwach.
czekamy na owoce konstytucji dla biznesu. Miejmy tak nadzieję, że to wprowadzi właśnie te zmiany partnerskie wobec też ludzi, tak? Bo przedsiębiorcy to normalnie nie instytucje, nie jacyś, nie wiem, wyimaginowane instytucje, tylko to są normalnie ludzie, którzy też działają na rzecz, no właśnie, społeczeństwa, narodu. A przejdźmy właśnie w tym kontekście jeszcze do ostatniego rankingu, który zrobiła firma Arcadis, wiodąca globalna firma projektowo-doradcza, która zanalizowała polskie miasta pod kątem zrównoważonego rozwoju. Porównała 50 polskich miast w tym rankingu. Znalazła się Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski. Pod kątem gospodarczym Zielona Góra na 27. miejscu na 50 miast. Jakby pan ocenił ten ranking i miarodajność jego, no i też samo to miejsce Zielonej Góry w tym zestawieniu. Mhm.
Co do miarodajności, to nie chciałbym się tutaj wypowiadać, tak, bo musiałbym się tutaj dokładnie przyjrzeć jakby kryteriom, do których sięgnęli autorzy tego raportu. Natomiast, jak dobrze pamiętam, oceniana była głównie, można powiedzieć, ta gospodarka komunalna, nie tyle jakby funkcjonowanie przedsiębiorców, ich wyniki, ich osiągnięcia, co bardziej gospodarka ta komunalna, czyli inwestycje, nakłady prowadzone przez gminę. No, powiem tak, można powiedzieć, że ani dobrze, ani źle. Dokładnie połowa stawki, prawie. Na pewno aspiracje mamy dużo większe, tak? Zielona Góra, która w tej chwili jest największym miastem w województwie lubuskim, została wyprzedzona przez Gorzów Wielkopolski, jeżeli chodzi o to kryterium. Z czego to wynika? Proszę spojrzeć, że tak naprawdę taki naprawdę dynamiczny rozwój gospodarczy, w sensie przyciągania nowych inwestorów, ma miejsce od kilku lat. Inne miasta, które są w tym rankingu, dużo szybciej zaczęły jakby odrabiać sobie te lekcje w zakresie pozyskiwania inwestorów. Trzeba też powiedzieć, że Zielona Góra miała w tym zakresie sporą konkurencję, tak? No bo duże inwestycje najczęściej szły do świetnie funkcjonującej strefy gospodarczej w Nowej Soli. To wynikało z różnych elementów, także z tego, że nawet grunty były tam nieco tańsze. Zdecydowanie można powiedzieć, że mamy ochotę na więcej, chcemy więcej i w tej chwili wydaje się, że jest to takie 5 minut dla Zielonej Góry. Może być, że ta strefa nasza zaczyna się bardzo mocno rozwijać. Na pewno należałoby zwrócić uwagę na zrównoważony rozwój miasta już w samej tej starej Zielonej Górze. Mówię o kwestii rewitalizacji, tak, o tej grupie, która w tej chwili powstała. Duże zadanie przed wszystkimi, przed urzędnikami, ale też aktywistami, przedstawicielami ruchów miejskich, tak żeby Zielona Góra rzeczywiście postawiła na dialog i ten zrównoważony rozwój.
Wspomniał pan Nową Sól, czy idea lubuskiego Trójmiasta, o której między innymi wczoraj pan Kazimierz Łatwiński mówił na naszej antenie, upadła, tego już nie będzie, do tego się już nie wróci, czy to jest jeszcze szansa, a czy potrzeba nawet jest takiego lubuskiego Trójmiasta?
Czy nie ukrywam, że sami jako organizacja pracodawców Ziemi Lubuskiej bardzo mocno wspieraliśmy tę inicjatywę, ale według mnie to ta idea nienazwana, ona i tak funkcjonuje, ale funkcjonuje tak naprawdę w bieżącym funkcjonowaniu mieszkańców i naturalnemu przepływowi od Nowej Soli do Zielonej Góry do Sulechowa. Zielona Góra koncentruje oczywiście tutaj cały ten ruch, ale wydaje się, że zdecydowanie za mało poświęcono uwagi, jeśli chodzi o bliższe połączenie lubuskiego Trójmiasta na etapie różnych dokumentów programowych związanych z funduszami unijnymi, bo można było to zrobić świetnie dzięki środkom unijnym. No niestety jest już w tej chwili za późno, bo ta perspektywa jest rozpędzona i tego się nie uda przeprowadzić. Trzeba to robić wobec tego małymi krokami, być może rozpoczynając nawet od sieci ścieżek rowerowych, które pozwolą połączyć te trzy miasta.
Na koniec zapytam pana jeszcze, na czym obecnie skupia się Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej?
Szkoda, że tak mało czasu mamy, ale powiem o jednym naszym ciekawym projekcie. Są to lubuskie bony rozwojowe, gdzie z Agencją Rozwoju Regionalnego dofinansowujemy szkolenia, studia, kursy zawodowe dla pracowników, dla przedsiębiorców, dla właścicieli firm. Dofinansowanie może wynosić aż do 80%. I jest to projekt o tyle ważny, że w tej sytuacji, którą mamy na rynku pracy, bardzo trudnej, każdy przedsiębiorca powinien maksymalnie wykorzystać potencjał swoich pracowników, czyli podnosić ich kwalifikacje, kompetencje, szkolić. I w ramach tego projektu, gdzie mamy aż 15 milionów w południowej części województwa do końca przyszłego roku. Te wszystkie działania mogą być dofinansowane. Studia podyplomowe, kursy spawania, kursy elektryczne, prawo jazdy. Dużo o tym mówimy, dużo o tym piszemy, ale mamy wrażenie, że przedsiębiorcy są w tej chwili tak mocno zajęci prowadzeniem własnych firm, bo gospodarka pędzi, że trochę nie mają czasu, żeby pracowników na te szkolenia wysyłać. Więc tutaj taki gorący apel, szanowni państwo, te środki są, czekają, główna strona to są lubuskiebony.pl, tam zapraszam do kontaktu z naszymi biurami, na pewno pomożemy.
To chyba nie jedyna inicjatywa w najbliższym czasie, którą robicie?
Tak, drugą taką inicjatywą, która świetnie się wpisuje też w to, o czym mówi konstytucja biznesu, są bony na innowacje. Wiemy doskonale o tym, że polska gospodarka powinna postawić na wyżej przetworzone usługi, produkty, postawić na współpracę nauki i biznesu. I my to robimy. W tej chwili zakończyliśmy trzeci konkurs, jeśli chodzi o bon na innowacje, czyli granty do 100 tysięcy złotych na współpracę lubuskich firm z nauką. Korzystają z tego głównie mikro, małe, średnie firmy, a współpracują z naszymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, głównie z Uniwersytetem Zielonogórskim, czyli to jest Park Naukowo-Technologiczny, to jest Centrum Energetyki Odnawialnej i Ośrodek Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.
Implementują te rozwiązania naukowe wypracowane przez naukowców tu nasi przedsiębiorcy?
Właśnie tak. Taki też jest cel, że przedsiębiorca w ramach tego może sfinansować konkretne zadania, które realizuje uczelnia, tak? Przeprowadzić ekspertyzy, wykonać prototyp jakiegoś urządzenia, zbadać żywność, opracować nowe receptury. 18 maja w Nowej Soli będziemy robili taką konferencję, gdzie będziemy pokazywać te najlepsze przykłady, co takiego w wyniku tego projektu powstało. Więc tutaj też serdecznie zapraszam, ale co najważniejsze, to się udaje i istotną cechą tego projektu jest to, że udało się przełamać takie myślenie, co też ten naukowiec dla mnie może zrobić. I jednocześnie skłonić naukowców do tego, żeby bardzo mocno zaczęli współpracować z gospodarką, a nie tylko tworzyć opracowania na półkę.
Jarosław Nieradka, dyrektor Zielonogórskiego Biura Organizacji Pozarządowych Ziemi Lubuskiej, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.